Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek, 9 grudnia, wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie obok wiadomości watykańskich nadamy dziś rozmowę z twórcami Teatru A, który w zeszłym tygodniu w rzymskim Panteonie wystawiał musical Pelikan. Ksiądz Waldemar Turek opowie o rozstaniu Pawła z Barnabą. Zapraszamy. Europa wywarła i nadal wywiera wpływ kulturowy na całą ludzkość, dlatego winna czuć się szczególnie odpowiedzialna za jej przyszłość, przypomniał papież uczestnikom spotkania Kultury i Religie w Dialogu w ramach obchodzonego obecnie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Zostało ono zorganizowane w Watykanie wspólnie przez dwie papieskie rady do spraw dialogu międzyreligijnego i do spraw kultury. Benedykt XVI skierował przesłanie do przewodniczących obu tych dykasterii, kardynała Jean-Louis Torana i arcybiskupa Gianfranco Ravasiego. Pisze w nim, że współczesna Europa zakorzeniona jest zarówno w ogromnym dziedzictwie antycznym Aten i Rzymu, jak przede wszystkim w żyznej glebie chrześcijaństwa. Okazało się ono zdolne do tworzenia nowych kultur, przyjmując równocześnie oryginalny wkład z każdej cywilizacji.
Niestety wielu Europejczyków zdaje się dziś ignorować chrześcijańskie korzenie naszego kontynentu, zauważa papież. Stwierdza jednak, że są one nadal żywe. Winny wytyczać drogę i ożywiać nadzieję milionów mieszkańców Europy, podzielających te same wartości. Benedykt XVI zachęca wierzących do popierania inicjatyw dialogu między kulturami i religiami. Wierzący mają strzec swego dziedzictwa kulturowego i duchowego, a zarazem szukać nowych dróg stawiania czoła wielkim wyzwaniom epoki postmodernistycznej. Wśród nich papież wymienia obronę życia ludzkiego w każdej jego fazie, ochronę praw osoby i rodziny oraz dialog międzykulturowy i międzyreligijny, który, jak podkreśla, powinien być dla Unii Europejskiej priorytetem.
Nowym prefektem Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Benedykt XVI mianował kardynała Antonio Canizaresa Liovere, dotychczasowego arcybiskupa Toledo. Prymas Hiszpanii, mający 63 lata, jest na tym stanowisku następcą 76-letniego nigeryjskiego kardynała Francisa Arinze, który złożył rezygnację ze względu na wiek.
Kardynał Antonio Canizares Liovera pochodzi z diecezji Valencia. Po święceniach kapłańskich specjalizował się w katechetyce i teologii pastoralnej. Był profesorem Uniwersytetu w Salamance. Sakrę biskupią otrzymał 16 lat temu. W 2002 roku został wyniesiony na stolicę arcybiskupią Toledo, z którą wiąże się tytuł prymasa Hiszpanii. W tamtejszej katedrze zachowano używaną w starożytności w Hiszpanii liturgię mozarabską. Przed 2 laty Benedykt XVI włączył go do kolegium kardynalskiego. Kardynał Canizares znany jest z odważnych wypowiedzi w obronie chrześcijańskiej tożsamości przed sekularyzacją i relatywizmem moralnym. Nowy prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego pisał też wiele o ewangelizacji.
Studiu Radia Watykańskiego rozmawiam z panami Piotrem Chlipalskim, Mariuszem Kozubkiem, dyrektorem teatru, a i reżyserem i twórcą tegoż teatru, który w tych dniach gości w Rzymie i to nie byle gdzie, bo w samym centrum historycznego Rzymu, w Panteonie. Co robicie w Rzymie? Jak to się stało, że trafiliście i to nie byle gdzie właśnie do Panteonu?
To jest bardzo długa historia, bo zaczęło się parę lat temu od tego, że nas przyuważono w Gdańsku, w kościele świętego Jana, kiedy graliśmy tam oratorium Benedicti. No i po jakimś czasie dostaliśmy telefon z Niemiec, z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, z propozycją zrobienia dla nich musicalu o męczennikach XX wieku.
Męczennicy to chwalebna i tragiczna karta historii, czy wasze przedstawienie to tylko powrót do historii, czy macie jakieś przesłanie, które tym przedstawieniem chcecie przekazać?
Ja myślę, że ten spektakl, też ciężko go jakoś określić, bo to jest troszeczkę oratorium, troszeczkę musical, a w dużej mierze nagle okazało się, że to jest spektakl dokumentalny. Są w nim projekcje, są fragmenty z dzienników, z wypowiedzi realnych ludzi i to nie ludzi, którzy żyli gdzieś tam dawno temu, bo wszystko są to jest ostatnie 100 lat. To są sytuacje tak świeże jak wojna w Burundi, ksiądz Popiełuszko, to jest Gianna Beretta Mola, Dla nas to też jest sytuacja, w której nie opowiadamy jakiejś historii wymyślonej. To nie są wymyśleni bohaterowie. To nie jest spektakl w takim rozumieniu sztuki, którą ktoś sobie wymyślił i teraz my próbujemy się w nią wczuć nagle. I to jakby cały czas powraca, kiedy graliśmy ten spektakl w Goch, gdzie są relikwie Karla Leisnera. Po spektaklu podeszła do nas jego siostra, 90-letnia pani, która chciała nam podziękować za to, że zobaczyła na scenie swojego brata. I nagle do nas znowu po jakimś czasie, bo to był już któryś z kolejnych spektakl, dotarło, że to jest żywa historia żywych ludzi, rzeczy, które działy się chwilę temu. I myślę, że to jest takie niesamowite, że poza tym, że jasne, jest to forma, jest orkiestra, jest balet, jest to opowiedziane językiem teatru, to jest to bardzo, bardzo żywe, no wręcz na granicy dokumentu o tym, co działo się chwilę temu. Nie jest to nasza jakaś wizja, to są realni ludzie, których na chwilę przywołujemy na scenę i tak się to opowiada. Troszeczkę jest spektakl o duchach i to takich duchach, które jeszcze chwilę temu żyły.
My dzisiaj w Radiu Watykańskim często mówimy o prześladowaniach Kościoła, a tym samym o nowych męczennikach. Czy państwo, utożsamiając się z tymi postaciami historycznymi, zdają sobie sprawę, że męczeństwo to również teraźniejszość Kościoła, a może i nasza przyszłość? Czy ten spektakl do takiej postawy przygotowuje?
Myślę, że to jest w ogóle taki temat, który się też pojawił w trakcie tej pracy, że nas nagle dopadli ci męczennicy, nie? Bo myśmy się trochę innymi tematami zajmowali dotychczas. Tak? Bo myśmy w tym czasie, kiedy zaczęliśmy robić Pelikana, byli tak naprawdę teatrem muzycznym, który robił spektakle oparte o tematy biblijne. Więc to były historie jakoś tam z jednej strony dalekie od nas, no bo to niecałe 2000 lat temu, ale z drugiej strony szukaliśmy też w tym wszystkim ciągle tego, co jest aktualne, świeże teraz. To były spektakle dla dzisiejszego widza, dlatego formuła musicali. Potem się przydarzyło to oratorium Benedicti, które też było o męczennikach, to akurat zamówili u nas werbiści. A tutaj się nagle okazało, że znowu wracają ci męczennicy i znowu o nich mamy opowiadać i to jeszcze takim językiem, do którego my do końca może nie byliśmy przygotowani z racji tego, co robiliśmy, bo z jednej strony jasne, te nasze rzeczy, one były na poważne tematy, to był musical Jonasz, Tobiasz, Pasja, no, bardzo poważny temat. Ale tam się ciągle szukało też takiej formy, która byłaby zjadliwa, czytelna, fajna, żeby ten widz jakby na dzień dobry dobrze się czuł, rozumiał historię, żeby było fajnie na tych spektaklach, a potem żeby gdzieś tam zaczęły się przesączać też te treści tam jakby poważniejsze, o które nam chodziło. Natomiast tutaj nagle się okazało, że to tak nie wystarczy tylko chyba poczytać sobie o tych męczennikach, czy zrobić o nich spektakl, ale też gdzieś człowiek ciągle musi to swoje życie z tym konfrontować, bo my jakby sami też nie jesteśmy ludźmi, którzy, tak jak Piotr powiedział, no, robimy coś, co zostało przez kogoś napisane. Wszystkie te nasze rzeczy są 100% autorskie, więc to jest tak, że trzeba to było przeczytać, ale też zapytać siebie, no co to ma do mnie, nie? Co to w ogóle znaczy i czy przypadkiem nie jest tak, że to moje życie prywatne, osobiste, gdzieś tam z Panem Bogiem, też jest w jakiś sposób wpisane w jakąś tam myśl czy ideę męczeństwa, też jak wygląda czasami to moje męczeństwo w życiu. Jasne, że to póki co no, nie mamy takiej sytuacji, że my musimy dawać świadectwo w takich warunkach ekstremalnych. My to świadectwo naszej wiary dajemy w warunkach takich codziennych, z dnia na dzień, przez 13 lat. Robiąc ten teatr, podejmując ciągle te tematy, mając świadomość, że siedzimy na beczce z prochu, właściwie z takim opóźnionym zapłonem, dlatego że tego teatru nikt nie chce tak naprawdę. To się zdarzyło 13 lat temu jako odczytanie jakiejś drogi w życiu. Koło tego się pozbierali jacyś ludzie, którzy zaczęli to robić, ale gdyby tak prześledzić, to oczywiście nie ma na to czasu teraz.
Jest to teatr religijny, tak?
To jest teatr religijny, tak. My tak ciągle mówimy o tym twardo, że to jest teatr religijny, chociaż ostatnio w większości pojawiamy się jednak w kontekstach zupełnie świeckich, bo ostatnio jesteśmy przede wszystkim teatrem, który gra na ulicy i gra uliczne spektakle, z którymi trafia właściwie na festiwale teatralne 100% świeckie, to jest jakby zupełnie inny obszar.
Nagle okazało się, że jedyne miejsce, gdzie, bo teatr religijny to jest faux pas, jest to duże faux pas w Polsce.
No, w bardzo katolickim kraju.
O dziwo, ale tak jest, bo nie do końca pasujemy teatrowi, bo...
Za bardzo jesteśmy deklaratywni, nie? Chyba za dużo wiemy już, za dużo podpowiedzi jest.
Nie jesteśmy grupą ewangelizacyjną, tego obawia się z jednej strony teatr, a z drugiej strony z tym ma problem potem część księży, którzy bardzo by chcieli, żebyśmy my ostentacyjnie, otwarcie mówili dokładnie to samo, co można znaleźć na kartach Ewangelii, czy co się rozumie pod taką bardzo agresywną ewangelizacją, a my tego nie robimy. To są spektakle, które jednak są spektaklami teatralnymi i najważniejszy jest widz, to czy on z tego spektaklu wyjdzie zmieniony, czy coś przeżyje, to już jest jakby po jego stronie. To przede wszystkim ma być spektakl, a to, co się dzieje z widzami, no to już jest gdzieś poza nami u góry. I nagle w przypadku ulicy okazało się, że to jest jedyne miejsce, gdzie w tym świeckim, normalnym, teatralnym świecie możemy zaistnieć, bo w przypadku teatru ulicznego, jeżeli to jest spektakularne, jeżeli to jest piękne, no to ewentualnie może być religijne. To, o czym to jest jakby dopiero na drugim miejscu. No i ludzie są o tyle wolni, że jeżeli ktoś poczuje się przez nas zmuszany do przyjęcia jakiejś treści, to zawsze może się odwrócić na pięcie i pójść na piwo.
No nie zapłacił na bilet, więc nie jest mu żal.
Więc nie jest mu przykro, nie ma, nie oddał płaszcza do szatni, nie musi się przeciskać przez siedzącego. więcej widzów. Stąd nagle ulica i takie bardzo różne miejsca. Myśmy zjeździli pół Europy z tymi spektaklami.
Wiecie, że Panteon jest poświęcony męczennikom.
My to gdzie indziej mieli grać w ogóle, bo to też jest skomplikowana sytuacja. My przerabiamy też pewną historię teraz tutaj, jakby walki z jakimś oporem materii, z różnymi czynnikami, które zupełnie od nas nie zależą, a o które nagle żeśmy się odbili, bo mieliśmy grać w kościele, który jest związany z Dniami Młodzieży tu niedaleko Watykanu, dokładnie
Święty Wawrzyniec.
Tak, tak.
Więc właśnie, długa historia. Generalnie ni stąd, ni zowąd wylądowaliśmy w świątyni poświęconej męczennikom.
Pewno nie jeden aktor, nie jeden twórca zazdrości wam tego miejsca, bo to rzeczywiście starożytna świątynia niemal w nietkniętym stanie.
My mamy świadomość tego i to na pewno jest tak, że z dużym drżeniem żeśmy tutaj przyjechali. Jest to miejsce naprawdę szczególne i bardzo wyjątkowe. I na pewno ten spektakl z tą treścią, którą ze sobą niesie, on się tam po prostu genialnie wpisze. Nie? To jest lepszego chyba miejsca. Nie dałoby się po prostu wymyśleć do tego spektaklu w Rzymie.
Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Państwu przypomnę, że w Radiu Watykańskim gościliśmy Piotra Chlipalskiego i Mariusza Kozubka z Teatru A. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję za rozmowę.
Śladami apostoła narodów.
Rozstanie z Barnabą.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Po zakończeniu tak zwanego Soboru Jerozolimskiego spisane postanowienia przekazano Pawłowi i Barnabie, aby je oznajmili braciom w Antiochii. Obaj apostołowie uczynili to, a następnie kontynuowali posługę głoszenia Słowa Bożego. Po pewnym czasie Paweł, w poczuciu odpowiedzialności za wspólnoty założone w czasie pierwszej podróży misyjnej, zdecydował je odwiedzić i umocnić, a jednocześnie podjąć ewangelizację w innych regionach. Zaprosił do tej wyprawy swojego najbliższego współpracownika, Barnabę. Niespodziewanie jednak doszło między nimi do ostrego sporu, o którym pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Barnaba chciał również zabrać Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał z sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Doszło do ostrego starcia, także się rozdzielili. Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i wyszedł polecony przez braci łasce Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe kościoły. Wydaje się, że opis jest jasny. Chodziło o nieporozumienie dotyczące współpracownika Jana, zwanego Markiem. Dochodził do tego delikatny fakt. Jan Marek był kuzynem Barnaby, który broniąc go, bronił w jakiś sposób swojej rodziny, jej honoru i pośrednio samego siebie. Być może Paweł i Barnaba dyskutowali na ten temat przez kilka dni, a wspólnota próbowała pomóc im znaleźć najwłaściwsze rozwiązanie. Dyskusja jednak osiągnęła taki punkt, że dalsza współpraca między apostołami wydawała się niemożliwa i każdy zdecydował pójść w swoją stronę. Można się pytać, czy jedynie odmienna opinia dotycząca byłego współpracownika mogła spowodować tak dramatyczne rozstanie między Pawłem i Barnabą. Czy raczej był to jedynie pewien pretekst, a w rzeczywistości chodziło o inne, głębsze powody? Może o pewien aspekt ludzki, to znaczy o to, kto ma być kierownikiem nowej wyprawy misyjnej, kto ma podejmować ostateczne decyzje. Jest też inny element, który mógł odegrać znaczącą rolę w sporze. Paweł coraz bardziej oddalał się od chrześcijan pochodzących ze środowisk żydowskich. Barnaba natomiast był człowiekiem wielkich przyjaźni z kościołem judeochrześcijańskim i nie chciał osłabiać i tak już luźnych więzów z tym środowiskiem, bojąc się nieprzewidywalnych konsekwencji. Kiedyś po latach Paweł napisze w liście do Galatów, że niektórzy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego postępowali nieszczerze i wciągnęli w to udawanie również Barnabę. Do dzisiaj nie jesteśmy w stanie z punktu widzenia historycznego stwierdzić, który z wymienionych elementów, a może jeszcze jakiś inny, odegrał determinującą rolę. Niewątpliwie rozstanie to było bolesne dla obydwóch wielkich apostołów. Dziwne, ale Paweł, który cieszył się zaufaniem ze strony Barnaby i dzięki jego pomocy podjął posługę głoszenia Słowa Bożego, nie był w stanie zaufać ani Markowi, ani Barnabie. Barnaba czuł się być może odepchnięty przez Pawła jako przyjaciel. Wiedział, że nie chodziło o złośliwość ze strony apostoła narodów, ale nie mógł zrozumieć szybko następujących po sobie faktów. Barnaba po rozstaniu z Pawłem zniknął z kart dziejów apostolskich. Gigant wczesnego chrześcijaństwa nie zostawił po sobie prawie żadnego śladu. Wiemy, że wrócił na swój rodzinny Cypr i nie podjął żadnych innych podróży misyjnych. Paweł wspomni jego imię dwukrotnie w swoich listach, co mogłoby wskazywać pośrednio na pojednanie między apostołami, ale szczegółów nie znamy. Możemy jedynie wyobrażać sobie, śledząc słowa jednego ze współczesnych egzegetów, ile razy Paweł po tym dramatycznym rozstaniu wracał myślami do Barnaby, który przecież kiedyś, w trudnych momentach, był jedynym okazującym mu zaufanie. Pamiętał też dobrze, jak w Listrze, po tym, gdy został obrzucony kamieniami, zapłakany Barnaba pochylał się nad nim, sądząc, że nie żyje. Tak głębokie przyjaźnie nie kończą się bez wewnętrznego bólu i trwałych śladów w psychice obydwóch osób. Paweł nie zapomniał dobra, jakie mu wyświadczył Barnaba i z wdzięcznością go polecał Chrystusowi w swoich modlitwach. Nie rozumiał z punktu widzenia ludzkiego, dlaczego doszło do rozstania, które powodowało u obydwóch głęboką samotność. Jednak z biegiem czasu coraz bardziej się przekonywał, że również to dramatyczne rozstanie z bliskim przyjacielem pozwalało mu pogłębić sens pierwszej wizji spod Damaszku. Pan jest jedynym doskonałym przyjacielem. Jedynym, który do głębi przenika nasze najgłębsze przeżycia. Jedynym, który nas nigdy nie opuszcza. Znając wrażliwość apostoła narodów, której świadectwem są niektóre fragmenty jego listów, gdzie nie wstydzi się mówić o wylanych łzach, jak też jego wybuchowy charakter, możemy sobie jedynie wyobrażać, jak rozwijała się w nim ta osobista miłość do Chrystusa. Paweł przeżył głębokie cierpienia, rozczarowania, samotność, niezrozumienie. Jednak te doznania prowadziły go do coraz głębszego przekonania, że Pan jest naprawdę wszystkim. On nas stworzył, On zna doskonale naszą sytuację, On jedyny kocha nas bezgranicznie. Ludzkie przyjaźnie, nawet te najpiękniejsze i jakże pożyteczne w duchowym wzrastaniu, pomagają nam dorastać i właściwie przeżywać tę przyjaźń jedyną, do której każdy chrześcijanin jest powołany i która przynosi nam prawdziwe szczęście. Kiedyś po latach dojrzały już duchowo Paweł powie: wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.